Mamy za sobą już praktycznie drugą dobę tego otrząsania się i przecierania oczu z niedowierzaniem, jeśli chodzi o tak zwane debaty prezydenckie, które miały miejsce w Końskich. Zarówno ta ustawka zarządzona przez Trzaskowskiego, która wybuchła mu na szczęście w twarz, jak i debata zrobiona przez Republikę, która niestety po części była bardziej happeningiem satyrycznym, pokazującym idiotyzm tego systemu i poziom jego zepsucia, a w mniejszej części poważną debatą, one pokazują, że ten wyścig wyborczy jest już naprawdę na finiszu. Te ostatnie tygodnie, bo 18 maja mamy pierwszą turę, 1 czerwca turę drugą, te ostatnie tygodnie pokazują, że w tej chwili rozpocznie się wyścig o wszystko. Czym jest to wszystko? Chciałem wam dzisiaj poopowiadać. Chcę, abyśmy dzisiaj wspólnie zastanowili się nad tym, co pokażą nam po wyborach politycy gangu Tuska, jeśli Trzaskowski albo Hołownia zostanie prezydentem. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które dzisiaj będą pewnego rodzaju wycieczką w przyszłość. Wycieczką w przyszłość tą bardzo, bardzo dla nas bliską, bo chcę dzisiaj porozmawiać z wami o tym, co może zacząć się dziać w Polsce, jakie rzeczy na Polskę spadną jak plagi egipskie, gdyby po drugiej turze wyborów prezydentem został Trzaskowski albo Hołownia. Okej, jeśli pukacie się w tej chwili w głowę donośnie, tak bum, 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 panie Pogoda, uwalnij się pan w łeb, jakim cudem Hołownia może zostać prezydentem. Przecież ten wynik Trzaskowskiego sondażowy jest od niego o 3-4 razy wyższy i Hołownia spada w sondażach. To chcę wam tylko przypomnieć, a omówimy to osobno w osobnym programie, że Hołownia może zostać prezydentem w jednym przypadku. Gdyby okazało się, że to nie Trzaskowski, a ktoś inny, w tej chwili Nawrocki, Mentzen, Braun, może ktoś jeszcze inny, Bartoszewicz, czy jakikolwiek inny kandydat, choćby Jakubiak i inni, którzy robią niezłą robotę w debatach, niezłą robotę w tej kampanii, gdyby to oni mieli szansę na zwycięstwo w drugiej turze, większą niż Trzaskowski, ten numer jeden ekipy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czyli tego, co ja nazywam popularnie gangiem Tuska, to cały czas możliwy jest wariant rumuński. Zawsze można, korzystając z przyjaciół w Brukseli, korzystając z całkowicie skorumpowanego, należącego do tej kasty systemu sądowego, systemu prokuratorskiego, można spokojnie spreparować albo wyciągnąć najróżniejsze drobne grzeszki i pokazać, że startujący w tej kampanii Mentzen, startujący w tej kampanii Nawrocki, czy ktokolwiek inny z kandydatów przeciwnych, jest osobą, która na przykład jest popierana przez wpływy rosyjskie. W Rumunii wystarczyło 20 parę tysięcy dolarów, żeby zasponsorowane przez jedną z partii wewnętrznych, jako sponsoring dla kampanii TikTokowej, żeby wywrócić wybory, których wynik szedł nie po myśli Brukseli. Jaki problem zrobić to w Polsce, jeśli tutaj, podobnie jak w Rumunii, do tej samej bandy, do tego samego gangu należy zarówno rząd, jak i prokuratura, jak i sądy, jak i wszystkie media, jak i cały światek tej relacji między Polską i Berlinem, Polską i Brukselą. Tu wszystkie klocki są już na miejscu. Do zamknięcia tej układanki brakuje tylko dwóch rzeczy. Prezydenta z tego samego układu i kompletnej kontroli nad mediami, co już zaczęto robić, wywalając w tej chwili zgodę i koncesję na nadawanie dla Republiki i dla telewizji w Polsce.pl. Ja nie jestem fanem ani Republiki, ani większości ludzi, którzy nadają na w Polsce.pl. Tu wyjątkiem jest dosłownie paru autorów, którzy tam zapraszają naprawdę ciekawych ludzi do tej drugiej. Z Republiki da się oglądać pojedyncze programy, cała reszta jest dla mnie takim samym klasycznym stekiem propagandy robionym naprawdę na słabym poziomie przez Sakiewicza i jego ekipę, ale nie zmienia to faktu, że odebranie w tej chwili nam możliwości wypowiadania się i komentowania tego, co robi rząd, co robią sądy, co robią media należące do rządu, co robi prokuratura, co robią urzędnicy, co robi wojskowi, co robią ludzie tej ekipy w Brukseli, Berlinie i tak dalej, to jest zamknięcie układu już absolutnie w pełni. I teraz do tego właśnie zmierzam. Niezależnie od tego, czy w normalnych wyborach, nawet po trochę podkręconych, wygra Trzaskowski, czy wybory te zostaną unieważnione na podstawie jednego z miliona możliwych powodów i będzie rządził krajem pan, który jest marszałkiem Sejmu, pan Hołownia, będziemy mieli naprawdę przechlapane. To, czy rządzenie przez Hołownię jest realne, nie jest nawet dzisiaj pytaniem. Nie zapominajcie, kim był pan prezydent Komorowski, był marszałkiem Sejmu, człowiekiem, który uważany był za kompletnie nieistotnego człowieka w tej polskiej układance politycznej. Nikt na Komorowskiego z tej szerokiej publiczności, z którą ja się stykam, przed 10 kwietnia 2010 roku, przed katastrofą smoleńską, nie zwracał uwagi, bo był to po prostu jeden z wielu praktycznie anonimowych, niewiele i znaczących polityków. Tymczasem w wyniku katastrofy albo zamachu, to już rozmowa na inny temat, doszło do sytuacji, w której on jako marszałek Sejmu zaczął pełnić rolę prezydenta, a później przez rozhuśtane emocje, przez nawałę medialną tym prezydentem faktycznie został. Mamy więc do czynienia z sytuacją, że traktowanie Hołowni jako wielkiego przegranego tych wyborów, jako człowieka, który już wszystko stracił, rozputał, rozmienił na drobne, gdy tylko skończyło się wsparcie USAID, kiedy skończyło się wsparcie zachodnie zza oceanu, to jest wielkie, wielkie nieporozumienie i wielka lekkomyślność. Hołownia nadal jest w grze, bo jako potencjalny sojusznik tylko jednej, tuskowej strony, będzie traktowany jako ewentualna ostateczność, ale mówię, o tym osobny będzie film. Dzisiaj chcę się skupić tylko na tym, co już dzisiaj na nas czeka, na tym, co leży w szufladach, na tym, co leży w tej zamrażarce sejmowej, której miało nie być, jakie ustawy, jakie przepisy wykonawcze leżą na poziomie ministerstw, na poziomie kancelarii Sejmu, na poziomie tych wszystkich instytucji, które pompują nowe prawa, nowe przepisy, nowe przywileje i nowe obowiązki do Polski, w zależności od tego, kto jest kim, przydzielając prawa tym związanym z Brukselą, związanym z ekipą Tuska, albo obowiązki i koszta tym, którzy są po stronie przeciwnej. Przejdziemy tylko przez kilka najważniejszych z nich. Ja będę dzisiaj rozpatrywał wyłącznie wariant, w którym dochodzi do normalnych wyborów. Wyborów, w których zwycięzcą jest dzisiejszy lider sondaży, czyli pan Trzaskowski. Po pierwsze, zastanówmy się, kim jest pan Trzaskowski. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, nie chcę pokazywać całej jego historii. Jeśli to was interesuje, to koniecznie poszukajcie nawet tu na YouTubie wywiadów z panem Sumlińskim. Ja zresztą z wieloma rzeczami z nim się zgadzam i część rzeczy, o których on mówi, tu u mnie również się pojawią, bo to są fakty z życia Trzaskowskiego. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, poszukajcie go więcej, ale miejmy świadomość jednej rzeczy, o której Sumliński nie mówi i o której nie spotkałem się, z którą w ogóle nie spotkałem się w polskim internecie i szczerze mówiąc nie wiem, czy nie narażam się, mówiąc o tym wprost. Miejmy świadomość, że pan Trzaskowski jest znacznie wyżej postawiony w hierarchii globalistów niż Tusk. Oczywiście Tusk dzisiaj rozdaje karty, oczywiście Tusk jest dzisiaj premierem Polski, on może tutaj rządzić, dysponować budżetami, rozkładać władzę przez swoich ministrów, przez swoje instytucje, przez swoich ludzi w skarbu państwa itd., itd. On wykonawczo, operacyjnie dzisiaj jest najważniejszy, ale jeśli popatrzymy na to, przed kim Tusk odpowiada, przed kim Tusk się kłania i czyje polecenia albo sugestie, albo oczekiwania realizuje, to Tusk pracuje na niższym poziomie niż Trzaskowski. Tusk podpięty jest przez Berlin do Brukseli, do ludzi kategorii pani von der Leyen, do ludzi kategorii tych komisarzy z Komisji Europejskiej. Tusk funkcjonuje w strukturach jednak wykonawczych, w strukturach, w których znajdują się ludzie wzięci znikąd, ulepieni z banana, jak ja to nazywam, i wystrugani z banana i postawieni w miejscach, które są de facto etatami urzędniczymi. Oczywiście są to urzędnicy tego najwyższego szczebla, premierzy, prezydenci itd., ale jednak ludzie znikąd. Tymczasem Trzaskowski to jest człowiek, który od wielu, wielu lat promowany i pompowany jest do zajmowania najwyższych funkcji w państwie przez ludzi dużo silniejszych niż Bruksela, przez ludzi dużo silniejszych niż nawet Tusk. To jest człowiek, pod którego karierą ogień palą takie szatany jak pan Soros, jak ludzie z Davos, jak ludzie z grupy Bilderberg. To jego, Trzaskowskiego, zaprasza się na te wszystkie spotkania, na te wszystkie sabaty, a nie Tuska. Tusk jest tylko urzędniczyną, tylko wykonawcą, człowiekiem, który jest na łasce tamtych osób. Trzaskowski jest namaszczony. Co to oznacza dla Polski? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że jeśli dojdzie do wyboru Trzaskowskiego na prezydenta, to mamy sytuację taką jak na Ukrainie, że wbrew woli narodu, a tylko w interesie oligarchii finansowej, bankowej, LGBT-owskiej, soroszowej, tej związanej z Davos, tej związanej z grupą Bilderberga, Trzaskowski będzie rządził Polską w interesie ludzi, którzy są ponad kontrolą nawet takich organizacji jak Unia Europejska. Oczywiście mocodawcy Trzaskowskiego, ludzie, którzy go dowieźli do tego punktu, to są ludzie, którzy korzystają z narzędzi, którym daje im Unia Europejska, korzystają z komisji, korzystają z lobbystów, korzystają z budżetów. To wszystko prawda, ale nie zapominajmy, że Trzaskowski jest wyżej niż Tusk. To oznacza potężną falę zmian w Polsce i już do tych zmian przechodzę. To, co się może wydarzyć, jeżeli Trzaskowski zacznie rządzić, to przede wszystkim wprowadzenie kilku przepisów, kilku ustaw czy inicjatyw, które natychmiast zabetonują, moim zdaniem na lata albo na dziesięciolecia, całkowitą możliwość oporu przeciwko tej władzy, która dzisiaj w pełni trafiła w ich ręce. Trzaskowski ma dwa uprawnienia, które natychmiast może rozwiązać i załatwić nas na szaro. Przede wszystkim przegłosowana już przez Sejm i przegłosowana już przez Senat czeka sobie w szufladzie tak zwana ustawa o mowie nienawiści. Ta ustawa, o której ja wam powtarzam od miesięcy, bo ona jest cholernie groźna nie tylko dla mojego kanału, ale dla wolności nas wszystkich. Bo jest to ustawa, która jeżeli zostanie podpisana przez nowego prezydenta Trzaskowskiego, pozwoli natychmiast na podstawie kompletnie wydumanych i nieracjonalnych argumentów pozamykać takie kanały jak mój, jak kanał Sumińskiego, Gadowskiego, jak nawet kanał Zero, jak miejsca, w których pojawiają się ludzie, którzy mówią wam nie tylko o polityce, czyli kanał Warzechy, kanał Otoki Frąckiewicza, wielu ludzi, których oglądacie, kanały Magdy Wielomskiej, kanały tego typu, ale ona pozwoli również ze względu na nienawiść toczoną na przykład względem lekarzy spokojniej od ręki zamknąć kanał Grześka Kusza, zamknąć kanały ludzi, którzy mówią wam o zdrowiu, o witaminach, o suplementach, o tym jakim zagrożeniem są różnego rodzaju preparaty, różnego rodzaju produkty tak zwane medyczne wpuszczane do nas i promowane tutaj za rządowe pieniądze, czyli nasze pieniądze przez Big Pharma. Mogą pozamykać nam kanały związane z rodzicielstwem. Te, które mówią o wartościach, które mówią o sposobie wychowania dziecka w formie innej niż mały LGBTowiec, mały funkcjonariusz, mały aktywista LGBT, mały aktywista tęczy. Można pozamykać te kanały o tematyce religijnej, te, które pilnują wartości tych chrześcijańskich, wartości europejskich, tego dziedzictwa, które ciągniemy przecież z Grecji, z Rzymu i tak dalej. Można wreszcie pozamykać kanały gospodarcze, pozamykać kanały, na których wypowiadają się tacy ludzie jak Trader 21, kanały Nam Zależy, kanały wielu innych twórców, Biznes Misje, Nie Biznes Misje i tak dalej, i tak dalej. Bo wszyscy ci ludzie mówią o tym, jakim zagrożeniem jest zakaz gotówki. To jest nienawiść do ludzi, którzy rządzą bankami. Jakim zagrożeniem jest prowadzenie CBDC? To jest nienawiść do pani Lagarde i światowego systemu finansowego, Rothschildów i tak dalej. Zobaczcie, jedna ustawa, ustawa, którą przepycha się nam pod barwami tęczowymi jako teoretycznie jakaś zagrywka maleńkiego, mikroskopijnego lobby, mikroskopijnej mniejszości tych właśnie tęczowych aktywistów, jedną ustawą, jednym podpisem nowego prezydenta Trzaskowskiego można całkowicie wykasować konkurencję. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz będzie trochę trudniejsza i będzie trwała, właściwie inaczej, nie będzie trudniejsza, ale będzie wymagała odrobinę więcej czasu, bo drugą rzeczą, którą Trzaskowski może zrobić bardzo, bardzo szybko, gdyby został prezydentem, to jest rozpisanie referendum dotyczącego zmian w Konstytucji. Bardzo wiele przepisów dotyczących migracji, dotyczących właśnie LGBT, dotyczących tęczowej ideologii, ideologii zielonej, tych wszystkich tematów związanych z ostatnim pokoleniem i tak dalej, nie da się wprowadzić przy oporze partii politycznych, które są w opozycji i przy oporze narodu. Ale jeśli zmienimy konstytucję, może się okazać, że to wszystko przejdzie tak. Bo wiele rzeczy, które dziś wymagają głosowania sejmowego, nagle będzie załatwiane jednym podpisem, jednym zarządzeniem czy rozporządzeniem ministerialnym. Zejdzie to z poziomu Sejmu na poziom wykonawczy, jako wdrażanie w Polsce członku Unii Europejskiej, przepisów europejskich, przepisów Zielonego Ładu bezpośrednio z Brukseli z pominięciem polskiego Sejmu, z pominięciem możliwości debaty czy głosowania z opozycją. Konstytucja jest dzisiaj jaka jest, jest beznadziejna, została napisana przez komuchów, poprawiona w 1997 roku pod egidą Kwaśniewskiego, jest wadliwa, jest utrudniająca nam życie, pozwala na całkowitą bezkarność polityków i tak dalej, ale nie czarujmy się. Jeśli zacznie w niej grzebać Trzaskowski i ekipa Tuska, to ta nowa będzie jeszcze gorsza niż ta, którą mamy dzisiaj, bo będzie to konstytucja, która będzie jeszcze mocniej skazywała Polskę na funkcjonowanie tylko jako jeden z wagoników w tym pociągu o nazwie Unia Europejska, który jedzie ku przepaści, bez możliwości skręcenia na inny tor, bez możliwości wyrwania się z szeregu, bez możliwości działania we własnym interesie, nie jako wagonik pociągu, a jako niezależny autobusik, który może pojechać tam, gdzie widoki piękniejsze, szanse lepsze, a możliwości coraz szersze. Konstytucyjne referendum, jeśli nawet dzisiaj wydaje nam się, patrząc na to, ilu ludzi przychodzi na spotkania z Mentzenem, na spotkania z Braunem, na spotkania z Bartoszewiczem, z Jakubiakiem, czy nawet z Nawrockim, bo przecież to też ogromna liczba ludzi, którzy jakoś tam o Polsce po polsku myślą. Nawet jeśli wiemy, że w PSL-u jest sporo tak zwanych sierot po prawdziwej ideowości tej partii, ludzi, którzy chcieliby było normalnie, by było po polsku i tak dalej. Nawet jeśli patrzymy na tych ludzi, którzy się gromadzą przy tej kampanii wyborczej, nie zapomnijmy, że głosowania takiego referendum konstytucyjnego na końcu dokonywać będą nie ci, którzy chodzą na wiece, nie ci, którzy oglądają takiego gospodarczo-ekonomiczno-politycznego YouTube'a jak mój kanał, tylko ci, którzy dzisiaj, korzystając z niedzieli handlowej, są w Biedronce, są w Lidlu i szukają lepszych okazji na promocjach. Albo ci, którzy siedzą przy piwku gdzieś na grillu i mają w nosie, kto rządzi, dopóki kiełbasa na grillu jest, dopóki piwko zimne, kiełbaski ciepłe i słonko grzeje. Propaganda prowadzona przez telewizję, propaganda prowadzona przez media, przez te wielkie portale, szczególnie jeśli wyłączy się takich jak ja, takich jak inni youtuberzy mówiący o tych tematach i wyłączy się Republika, wyłączy się w Polsce.pl, wyłączy się blogi, portale i wszelkiego rodzaju internetowe źródła, w których można dowiedzieć się tego, co robi naprawdę rząd, jakie są rezultaty pracy urzędników, pracy polityków. Przekonanie ludzi, żeby zagłosowali w tym referendum konstytucyjnym na tym nowym dokumencie, to będzie kaszka z mlekiem dla fachowców od propagandy. Jeśli będzie trzeba, na końcu sprowadzą poziom paniki do takiego stanu, do takiej wysokości, że będzie proste hasło. Jeśli zagłosujesz w referendum, to masz tylko dwa wyjścia. Albo będziesz Europejczykiem i jesteś z Europą, jesteś ten dobry, uśmiechnięty, nowoczesny, bogaty, zamożny, z wielkimi szansami do przodu, albo jesteś z Putinem, jesteś wrogiem wszystkiego tego, czym Polska jest. Nie obawiajcie się. Tam u Tuska, u Hołowni, u tych ludzi, którzy prowadzą dzisiaj tą kampanię Trzaskowskiemu i całej lewicy, pani Biejat, panu Zandbergowi i tak dalej, fachowców od manipulacji, fachowców od PR-u jest odtąd. Tam są pieniądze, tam jest dostęp do mediów, tam jest dostęp do tego właśnie, nie czarujmy się, trochę mało zainteresowanego polityką wyborcy, wyborcy, do którego najpierw dotrze telewizja, potem długo, długo nic, a dopiero później gdzieś pojawią się informacje od nas, informacje z internetu. Także te dwie rzeczy, podpis pod ustawą o mowie nienawiści i rozpisanie referendum konstytucyjnego, moim zdaniem na dziesięciolecia wywraca porządek Polski, że przestajemy być Polakami, przestajemy mieć Polskę, zamieniamy Polskę, która może nawet będzie miała swoją flagę, swoje granice jakieś tam namalowane palcem po mapie, ale przestanie być przez Brukselę, przez globalistów traktowana jako kraj, jako naród. Zaczynamy stawać się coraz mocniej gospodarstwem jakimś hodowlanym, w którym jest tania siła robocza dla ponadnarodowych kolegów pana Trzaskowskiego, albo po prostu województwem europejskim zarządzanym z Brukseli przez takich ludzi jak Tusk, czyli zwykłych namiestników, zwykła generalna gubernia wersja 2, zarządzana gdzieś centralnie. Tyle tylko, że to nie jest wszystko. Te dwa najważniejsze pomysły zamykają nam drogę do wolności bezdyskusyjnie, ale oprócz nich czai się tam w szufladach, w tej zamrażarce sejmowej, znacznie więcej podpisanych dokumentów, no bo tak naprawdę nie czarujmy się. My już dziś, po tym ponad roku rządów Tuska, doskonale wiemy, że nie rządzi on w imieniu Polaków i w imieniu Polski. On rządzi w imieniu interesów niemieckich, interesów brukselskich. Mamy dzisiaj tak zwaną prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Tymczasem można spokojnie powiedzieć, że jest to naprawdę bardziej prezydencja niemiecka, bo w trakcie, kiedy Polska niby jest w tej układance na czele, my i tak, czy nie my, oni, Tusk i jego ekipa, i tak realizują interesy Berlina, interesy Brukseli. Jeśli chodzi o rzeczy, które będą najgraźniejsze po tym przeprowadzeniu ustawy o mowie nienawiści i referendum konstytucyjnym, to przede wszystkim na oścież otwarte zostaną nasze granice, na oścież zostaną otwarte wszelkie bramy, wszelkie drzwi, które pozwolą pompować do Polski tych migrantów niechcianych dzisiaj we Francji, w Niemczech, a może nawet w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Danii, w tych krajach, które nagle będą dla Polski bardzo przyjazne. Żebyście mieli świadomość, o jakiej skali mówimy, to od stycznia 2024 roku, czyli od samego początku rządów Tuska do końca lutego tego roku, czyli przez 14 miesięcy, do Polski sprowadzonych zostało 10 343 migrantów, tylko na podstawie jednej z trzech procedur odsyłania tych ludzi z Niemiec. Mamy procedurę dublińską, kiedy ktoś, komu odmówiono azylu, jest wydalany do kraju, przez który do Niemiec przyszedł. Z niej mamy inne ilości. Mamy tak zwaną readmisję, a ta liczba tych ponad 10 tysięcy migrantów przysłanych do Polski przez Niemcy, to jest tylko liczba ludzi, którzy funkcjonują w tym trzecim typie właśnie działania granicznego, czyli tak zwanej kontroli granicznej przeniesionej do wnętrza kraju. Ponad 10 tysięcy ludzi już zostało do Polski przerzuconych przez niemiecką policję, przez niemiecką straż graniczną, mimo tego, że w Polsce trwa kampania wyborcza i Tusk ze wszystkich sił prosi, żeby mu Niemcy nie wypychali tego towaru na polską stronę, bo można wywrócić wybory. Jeśli wybory zostaną wygrane albo oszukane i przejęta władza zostanie przez Hołownię w interesie Tuska, możecie być przekonani, że do Polski w ciągu każdych następnych miesięcy pompowane będzie po kilka tysięcy miesięcznie. Jeżeli dzisiaj w całym kraju powstaje te 49 centrów integracji cudzoziemców, możecie być pewni, że te centra zostaną wypełnione, a później przepełnione w ciągu pierwszego roku funkcjonowania tej nowej, pełnej, szczelnej władzy, gdzie nie będziemy mogli nawet w internecie rozmawiać o tym, że ktoś nam ukradł rower, zgwałcił dziecko albo zabrał naszemu synowi telefon i ten wracał spod szkoły. Otwarcie granic będzie faktem, otwarcie granic w ramach traktatu migracyjnego będzie faktem. To wszystko zostanie zrobione albo przy pełnej otwartości, pokazując: halo Polacy, odrzuciliście referendum związane z migracją przy wyborach, więc teraz macie coś, co chcieli, my jesteśmy niewinni. Albo klasyczną metodą tuskową, po cichu, w cieniu, na poziomie miast, na poziomie prezydentów, którzy pochodzą z PO, albo prezydentów, którzy tak jak Gdańsk, jak Wrocław, Poznań czy Łódź, to są po prostu układy miejskie, układ gdański, układ wrocławski, łódzki czy poznański, znane są wszystkim. Tam nic się nie mówi, a robi się swoje. Tysiące ludzi, tysiące samochodów, busów mogą przywieźć te osoby z Niemiec. To nie muszą być radiowozy, to mogą być autokary. To może być wszystko zrobione po cichutku na poziomie działaczy związanych z Tuskiem, z Lewicą itd., itd. Kolejna rzecz, która może nas czekać, to oczywiście wprowadzenie stref czystego transportu i całej reszty tych idiotyzmów tak zwanej zielonej polityki w skali kraju. Nie wiem, czy ta informacja doszła do Was, bo była załatwiona po cichutku pod przykrywką jakiegoś tam problemu, jakiejś gównoburzy już parę miesięcy temu, ale oryginalny przepis, który był w KPO pozwalający, dający możliwość prezydentowi miasta wprowadzenia strefy czystego transportu, jeśli uzna ją za konieczną, w międzyczasie, kiedy tu zaczął rządzić, zamieniona została na to, że jeżeli organizacja, która zajmuje się badaniem środowiska, stwierdzi, że w danym mieście jest przekroczone stężenie tych wszystkich trujących substancji, to jeśli jest to miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, to urząd miasta, to prezydent miasta musi obowiązkowo pod naciskiem ustawy, musi w tym mieście zarządzić strefę czystego transportu. Wyjaśnijcie mi, jakim problemem będzie postawienie urządzenia do badania tych rzeczy w takim miejscu, żeby podczas stojącego tam korka pokazać przekroczone statusy. Mówimy o NGO-sach, mówimy o organizacjach, które biorą pieniądze od Sorosza, biorą pieniądze od lobbystów, którzy żyją z wiatraków, którzy żyją właśnie z takich przepisów, tej fałszywej ekologii, tego zielonego ładu, tego zielonego pierdolnika. Oni zrobią wszystko, co trzeba, bo za to dostają wielkie pieniądze. Za to mają lokale za 17 zł za metr kwadratowy wynajmowane przez miasto, tak jak w Warszawie, z tego przecież żyją. Wszystkie miasta w Polsce, które mają więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, jeśli zostanie dobrze skręcone badanie, które udowodni, że w tym mieście również strefa musi być prowadzona, wszystkie te miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą musiały wprowadzić strefę czystego transportu. Jakie to są miasta? Nie są to metropolie. Takim miastem jest na przykład Częstochowa, jest Radom, jest Włocławek, jest Płock, jest Elbląg. Jeśli ktokolwiek z Was był w tych miastach ostatnio, no ja w Częstochowie spędziłem miesiąc, do Elbląga jeżdżę regularnie, w takich miastach jak Włocławek, czy Tychy, czy właśnie Radom, bywam ostatnio też często w Radomiu, choćby u Marka Miśko na jakichś tam naszych rozmowach, to są wszystko piękne, małe miejscowości, miejscowości, które nie są przesadnie zakorkowane, miejscowości, które nie są zabudowane szczelnie wielkimi budynkami, tak jak Warszawa, Wrocław czy Poznań, miejscowości, w których jeszcze funkcjonuje ten stary, porządny, pokomunistyczny, ale porządny układ urbanistyczny, gdzie mamy przewietrzanie miast, gdzie mamy arterie z dużymi trawnikami dookoła, gdzie centra są sensownie zarządzone. Niezależnie od tego, że w tych miastach fantastycznie się żyje, fantastycznie się oddycha, wystarczy w dobrym miejscu postawić czujniczek, zrobić wokół tego kampanię, dostać paręset tysięcy czy parę milionów od zielonych organizacji państwowych albo zielonych organizacji lobbystycznych, soroszowych, takich innych czy owakich i już w waszym mieście będzie wprowadzona strefa czystego transportu. Co ona da prezydentowi? Prezydentowi da możliwość na przykład pobierania od was opłat za to, że swoim 10-letnim samochodem będziecie chcieli wjechać do centrum, do lekarza, do urzędu miasta, do notariusza, do prawnika, na korepetycje, czy choćby po to, żeby odebrać córkę, czy odebrać syna z imprezy osiemnastkowej, która gdzieś w centrum się toczy. Nie da się żyć komfortowo, nie da się żyć wolno w mieście, w którym macie postawioną sztywną strefę zakazu wjazdu dla jednych samochodów, a otwartą dla innych, dla bogatych, dla tych, których stać na nowe, dla tych, których stać na lepsze niż wasze. 36 miast w Polsce to miasta przekraczające 100 tysięcy mieszkańców. Te, które wymieniłem, to tylko czubek Góry Lodowej. Tam jest i Tarnów, i Koszalin, który przecież jest przepięknie przewietrzany przez wiatry z nadmorza. To jedno z najbardziej wietrznych miejsc w kraju. Są oczywiście miejscowości na Śląsku, jak Bytom, jak Zabrze i tak dalej, ale jest też Zielona Góra, jest Gorzów, i są Gliwice, jest Olsztyn, są Kielce, Tychy i tak dalej, i tak dalej. 36 miast będzie miało prawdopodobnie nakaz wprowadzenia stref, które ograniczają wyjazd starszym, tańszym samochodem dla ludzi o niższym statusie finansowym do centrów. Tam, gdzie są wszystkie urzędy, tam, gdzie są najlepsi lekarze, najlepsi prawnicy, te miejsca, w które jeździć musimy. Kolejna rzecz, która zostanie przepchnięta natychmiast, to są wszelkiego rodzaju działania, nad którymi dzisiaj w pocie czoła, w imię globalistów, w imię tęczowych, w imię zielonych pracuje pani Nowacka i cały resort edukacji. Natychmiast zostanie uruchomiony program, pod którym sam pan Trzaskowski przecież podpisywał się, o czym teraz stara się nie pamiętać, stara się udawać, że tematu nie ma, czyli seksualizacja dzieci od przedszkola przez całą szkołę podstawową w górę. Historia po nowemu z wykreślonymi polskimi bohaterami, z wykreślonymi zwycięstwami Polaków, zwycięstwami polskich wojsk, aby wbijać w nas to przekonanie, że jesteśmy nikim, że jesteśmy narodem, który ma tylko prawo do jednego, do tego, aby ginąć za wolność naszą i waszą, za innych, bronić całej Europy przed nawałą wrogów, nie walcząc w swoim interesie. Będzie usunięcie historii budującej wielkość Polaków, wielkość naszego myślenia o kraju, nasz patriotyzm, trzymanie się swojego narodu. Na te zmiany pani Nowacka czeka już jak hart przed startem wyścigu, tylko na dźwięk startera, na informacje od nowego prezydenta, tęczowego, zielonego prezydenta, żeby mogła zacząć działać. Kolejny element to sprawy zdrowotne. Pan Grzesiowski już dzisiaj ma gotowe wszystkie dokumenty związane z tym elektronicznym rejestrem szczepawek. Wybaczcie język, ale na YouTubie trzeba zamieniać słowa nadal. Czekają nas przymusowe szczepawki, czekają nas nowe pomysły związane z interesami Big Pharma. Ci ludzie się nie kryją, ci ludzie wprost reprezentują interesy wielkich koncernów farmaceutycznych i ich właścicieli, BlackRocków, State Streetów, Fidelity i tak dalej, bo to wielkie koncerny farmaceutyczne należą do tych największych właścicieli kapitału. Te wszystkie zmiany medyczne natychmiast zostaną uruchomione. Możemy wtedy zapomnieć o próbach dochodzenia swoich praw, jeśli chodzi o następstwa szczepawek Dawidowych. Możemy zapomnieć o Norymberdze, zapomnieć o tym, że będziemy chcieli rozliczyć ludzi, którzy mają na rękach krew i życie 250 tysięcy Polaków, tych ludzi z jednej i z drugiej strony sceny. Czyli zarówno tych, którzy w ramach PiS-u, który wtedy rządził, podejmowali decyzje administracyjne, ale również tych, którzy w przeważającej części popierają PO, czyli lekarzy, ludzi z tego personelu medycznego, dostawców leków, ludzi, którzy dostarczali do szpitali za miliony naszych złotych sprzęt i tak dalej. Tych ludzi wszystkich sprawiedliwość w tym momencie ominie. Kolejna rzecz to ustawy europejskie. Nie wiem, czy pamiętacie, 22 listopada roku 2023 zaledwie kilkoma głosami odrzucone zostały poprawki do tzw. traktatów europejskich. Tych poprawek jest 267, ogromna lista, jak poczytacie, to włos się jeży na głowie, ale tak naprawdę dotyczą one chyba wszystkiego, co nasze życie opisuje. Dotyczą bezpieczeństwa, dotyczą armii europejskiej, dotyczą tego spraw walutowych, czyli zakaz gotówki, wprowadzenie euro w formie CBDC, w ogóle skasowanie pieniądza innego niż europejskie CBDC dla wszystkich krajów wspólnoty. Te ustawy dotyczą, czy tamte poprawki dotyczą rolnictwa, dotyczą przemysłu, dotyczą szkolnictwa, dotyczą wychowywania dzieci, waszych praw jako praw rodzicielskich, praw osób, które na przykład nie chcą się poddać naciskom tych środowisk tęczowych i tak dalej. Te 267 poprawek do traktatów europejskich zostało wtedy odrzucone i nie było ciśnięte zbyt mocno po tamtej dacie, właśnie ze względu na to, że już parę miesięcy później były wybory europejskie. Później prezydencje w Unii Europejskiej miały Węgry i Orban trzymał te zmiany, nie pozwalał ich procesować tak mocno, jak potrafił. Dzisiaj po wyborach w Polsce, w największym kraju, w tym naszym regionie, jeżeli to ci ludzie złapią władzę, te poprawki mogą znowu zostać szybciutko przerzucone na front, przegłosowane i wprowadzone w całej Unii. A ci ludzie, prezydent Polski z tego układu, premier Polski z tego układu, większość rządu z tego układu, właściciele mediów, sędziowie i tak dalej, wszyscy z tego samego układu, takie zmiany, takie poprawki podpiszą i będziemy musieli żyć w nowej Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. Kolejne rzeczy, które czekają na nas, to wzrost kosztów życia. Nie oszukujmy się. To, co dzisiaj się wydarzyło z naszymi rachunkami za paliwo, za energię, za gaz, za to, za tamto, kosztami utrzymania mieszkań, kosztami remontów, kosztami dopasowania naszych domów, naszych mieszkań do wymogów energetycznych, tej energooszczędności z ETS-u czy ETS-u 2, to wszystko też jest trzymane pod kluczem, o tym wszystkim nam nie mówią. My dzisiaj czujemy już ceny, które podskoczyły w górę, ale jeszcze nie wprowadzano nam nakazów dostosowania naszych budynków, naszych mieszkań, naszych domów do tych przepisów Europejskiego Zielonego Ładu. Do tego absolutnego szaleństwa, do tego wielkiego skoku lobbystów na naszą kasę. To wszystko czeka, to wszystko będzie uruchomione, gdyby Trzaskowski został prezydentem albo gdyby w wyniku odwołanych wyborów Hołownia rolę prezydenta pełnił jako właśnie marszałek Sejmu. Moglibyśmy i to jeszcze wymieniać godzinę albo półtorej, ale ja bym chciał zostawić tylko dwa ostatnie elementy, może mniejsze, może takie, które wydają się Wam mniej istotne. Pierwszym z nich jest cały zestaw tych ustaw dotyczących w ogóle tej ekipy, nazwijmy to tęczowej, wszelkie tematy dotyczące społeczności LGBT, ich praw, a tak naprawdę przywilejów. To są rzeczy, które przejdą natychmiast, bo przecież Trzaskowski w ich interesie od początku w ramach działalności z Sorosem, z Bilderbergiem, z grupą Bilderberga, z ludźmi z Davos działał. On w tej chwili na czas kampanii oczywiście jest bardziej polski niż my, ale jak tylko dostanie to, co chciał, natychmiast flaga tęczowa, tak jak dzisiaj flaga ukraińska, wróci na front. Będą podpisane tematy związane ze związkami partnerskimi, pełna równość również dla adopcji par homoseksualnych, będą zmiany, jeśli chodzi o uprawnienia, albo inaczej o stosunek kar dla pedofilów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko elementy połączone pod jednym hasłem czteroliterkowym, pod jednym hasłem tęczowym. One wszystkie natychmiast przez Trzaskowskiego zostaną wprowadzone z wielkim uśmiechem na ustach, bo to jest część jego agendy. A jeśli będzie to musiał zrobić Hołownia, on również to wprowadzi, bo nie będzie miał wyjścia, albo sam też, przecież nie ma nic przeciwko temu. To człowiek, który będzie taki, jaki chcecie, żeby był, kiedy będzie mu na tym zależało. Ostatnia rzecz to już jest mały szczegół, tak zwany Data Act. To są przepisy, które zmieniają sposób, w jaki funkcjonujemy my znowu na poziomie naszych rachunków, naszych cen naszego życia, jeśli chodzi o dostęp do napraw. Napraw w warsztatach samochodowych, w warsztatach innych branż. Te wszystkie rzeczy ze względu na zmiany w przepisach europejskich też będą zmienione, będą poprawione. One również sprawią, że nasze życie będzie dużo droższe i wybór tego, co możemy zrobić z naszym sprzętem, z naszymi pieniędzmi, będzie znowu ograniczony. Wybaczcie taką długą listę, ale to nawet nie jest 1/3 tego, co przygotowałem. Chciałem Wam tylko pokazać, jak ogromna jest skala zagrożenia dla nas, zwykłych ludzi, ludzi, którzy chcieliby mieć normalne życie w normalnym kraju, pewne prawa, pewne wolności, jeżeli zostanie dopuszczone, czy raczej, jeżeli uda się doprowadzić do sytuacji, w której Trzaskowski przez normalne wybory albo Hołownia przez wybory przekręcone po rumuńsku dojdzie do władzy. To, żeby nie głosować na Trzaskowskiego, to żebyście rozmawiali ze wszystkimi swoimi znajomymi, żeby na niego nie oddawać głosu, to jest absolutna podstawa. Nie chodzi mi o to, aby was agitować w kierunku jakiegokolwiek kandydata przeciwnego dla Trzaskowskiego, ale wyciśnijcie z wszystkich swoich możliwości na socjalach, w prawdziwym życiu, rozmawiając w pracy, rozmawiając gdzieś z rodzicami dzieci, które razem z nimi wozicie na zajęcia dodatkowe, ze swoimi przyjaciółmi, na wszelkiego rodzaju społecznościówach i tak dalej. Pokazujcie ludziom, jak ogromnie groźne dla Polski jest złapanie tej kompletnej pełni władzy przez jeden gang, gang Tusk. Ci ludzie nie pracują dla Polski, nie pracują dla Polaków. Pracują w interesie Berlina, w interesie Brukseli, w interesie Davos, w interesie grupy Bilderberga, tych ponadnarodowych koncernów, ponadnarodowych grup finansowych, do których nawet ludzie tacy jak Trump nie mają z czym startować. Jeśli pozwolimy na to, aby głosy oddawane przez ludzi nierozumnych, ludzi, którzy nie rozumieją w ogóle polityki, przeważyły szale w stronę Trzaskowskiego? Czy doprowadzimy, dopuścimy do sytuacji, pozwolimy na sytuację wywrócenia wyborów, tak jak w Rumunii, i nie będziemy oporem stali przeciwko tej decyzji? Myślę, że jest to koniec Polski. Wiem, że bardzo często każde wybory są przez polityków naganiających na konkretnego kandydata pokazywane jako te ostatnie, najważniejsze, kluczowe i tak dalej, no bo dla nich są kluczowe, oni walczą o koryta. Ja o koryta nie walczę. Ja nadal utrzymuję się ze swojej pracy, YouTube jest tylko miłym dodatkiem. Te parę groszy z reklam to fajny element, który pomaga mi żyć, który utrzymuje mi zespół składający się z córki i jednego pomagacza ze Śląska, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeśli ten kraj zostanie przez zwycięstwo Trzaskowskiego albo wywrócenie wyborów oddany w pełni w ręce globalistów, to tu naprawdę nie da się żyć w sposób normalny, w sposób, który jest sensowny dla człowieka, który kocha wolność, który chciałby żyć w normalnej rzeczywistości. A problem z Polską jest taki, że jest to nadal jedno z najlepszych miejsc na świecie. Problem oczywiście w cudzysłowie, tylko jako figura retoryczna. I jak ten kraj zostanie oddany w ręce tych psujów, tych szkodników, to nie bardzo jest gdzie uciekać. Nie bardzo jest gdzie zwiać, szczególnie, że sprzedanie mieszkania, sprzedanie samochodu, zrobienie paru tych ruchów, które dzisiaj wydają nam się zupełnie normalne i naturalne, przy nowych przepisach, przy nowych zasadach, przy sposobie zarządzania nami i naszym majątkiem przez urzędników, to może nie być takie proste. Wybaczcie, trudny temat, ale jeśli mogę was o coś prosić, to tym razem proszę bardzo, bardzo, bardzo mocno. Puśćcie materiał, ten materiał do ludzi, którzy się wahają. Do ludzi, którym nie podoba się Mencen, którym nie podoba się Nawrocki, którym nie podoba się Braun, którym nie podobają się inni. Czy jest gwarancja, że Nawrocki czy Mencen dogadany na przykład z PiS-em nie wprowadzi tych samych zmian tylko później czy inaczej, tak jak to zrobił Morawiecki? Nie dam wam żadnej. Nie dam wam żadnej gwarancji, bo nie ufam tym ludziom, to nie są moi politycy, to nie jest moja bajka. Nie ufam zresztą wszystkim politykom, nawet z tymi najlepszymi, włącznie takimi jak Braun i innymi. Ale na pewno nie pozwolę na to i zrobię wszystko, co mogę, aby nie dopuścić do oddania im władzy nad nami, nad naszym krajem, nad naszymi dziećmi, naszym majątkiem, naszą wolnością, w formie sprezentowania tego na tacy. Tylko przez to, że nie zrobiłem wszystkiego, co w mojej mocy. O to was proszę. Puśćcie ten materiał, puśćcie te linki do ludzi, których znacie. Niech mają świadomość, co oznacza zwycięstwo Trzaskowskiego. Niech mają świadomość, co oznacza wywrócenie wyborów i przekazanie władzy w ręce Hołowni jako tego drugiego koła ratunkowego dla gangu Tuska, dla globalistów. To jest jeden z najważniejszych filmów, jaki nagrałem na kanale, przed jednymi z najważniejszych, jeśli nie najważniejszymi wyborami ostatnich lat. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję za każde lajki, subskrypcje, komentarze, bo w komentarzach dużo ostatnio rozmawiamy. Za każdą postawioną nam kawę, za każdą złotówkę wrzuconą przez rzutkę. To pozwala mi płacić ludziom, którzy pomagają te materiały budować, zbierać te informacje, o których ja wam mówię, ale też dają trochę pieniędzy na to, żeby można było te dane obrabiać, przygotowywać, sprawdzać i tak dalej. Za wszystkie te rzeczy dziękuję. Raz jeszcze proszę o polecenie tego materiału, gdzie tylko się da. Niech się zwykli Polacy, nie interesujący się na co dzień polityką, dowiedzą, co oznacza Trzaskowski, co oznacza Hołownia. Uniknijmy tego pierwszego, bezpośredniego zagrożenia. Jak będzie dalej, zobaczymy. Dopóki będziemy mieli jakiekolwiek media własne, YouTube'a, Facebooka, TikToka i tak dalej. Mamy szansę, dopóki będą istniały media, których ja nie lubię, takie jak Republika czy jak w Polsce.pl, ale dopóki będą istnieć, mamy jeszcze szansę. Zamknięcie systemu przez prezydenta, który należy do globalistów, i przez wyłączenie wszystkich mediów, tych naszych malutkich i tych większych, takich jak Sakowicza i tak dalej, to jest zamknięcie systemu, zalanie go betonem, przekręcenie wielkiej wajchy i dociskanie nas aż do samej kości. Radek Pogoda, pogodne shorty. Do następnego razu. Cześć.